Słuchajcie, fajnie, że jesteśmy, fajnie, że się widzimy, fajnie, że możemy się w tak ten sposób spotkać. My już jesteśmy od tygodnia w Polsce, ale myślę, że będziemy w stanie nieraz jeszcze się widzieć w duchowej, na duchowych łączach. Słuchajcie, jeśli mogę przejść od razu do słowa, to powiem tak, będziemy dzisiaj czytać z Ewangelii Mateusza, rozdział 9, wersety 35-38. Mateusz 9, od 35-38. I obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, nauczał w ich synagogach, zwiastując Ewangelię o Królestwie i uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc. A widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza. Wtedy rzekł uczniom swoim, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. Amen. Umówmy się, że może być interaktywnie, to znaczy jak ktoś chce powiedzieć amen albo rzucić się czymś, ok, jakoś i tak to we mnie nie trafi, możecie to zrobić. Ja tu patrzę, tam widzę, czy coś piszecie. Kochani, no to taki temat na dzisiaj, żniwo. Żniwo to dojrzewające, złocące się zboże, pełne pola plonu, jeszcze puste magazyny. Taki wielki cud, który pokazuje, że z czarnej ziemi, z małego ziarnka rośnie trawa, dalej z tej trawy rośnie kłos, a z tego kłosa wyrasta kolejne ziarno, obfity plon. I możemy powiedzieć, żniwo to wtedy, kiedy ten plon jest gotowy do tego, żeby go zebrać z pola. I za kilka miesięcy, jeśli Bóg pozwoli, wierzcie mi, pogoda się poprawi, wypuszczą nas na zewnątrz i będziemy mogli zobaczyć takie żniwa na własne oczy, te żniwa w naturze. Ale dzisiaj pytanie jest, a jak, amen, a jak mają się sprawy tego żniwa, o którym mówi Jezus, okej? I powiem wam tak, kiedy czytam to słowo, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało, to nie wiem jak wam, ale ja, że tak powiem, zapadam w wielką zadumę. W jakąś zadumę zapadam. Nagle robi się taka cisza. Zawsze wtedy takie czuję takie napięcie i zadaję sobie pytanie, żniwo, czy to tu, czy to teraz? I takie najważniejsze chyba pytanie, okej, okay, a jaka jest moja rola w tym wszystkim? Czy ja w tym, czy ja to widzę? Czy ja w tym uczestniczę? Czy ja jestem żniwiarzem? Więc jest takie napięcie, bo Jezus mówi, żniwo wielkie, ale robotników mało. I być może dla ciebie te słowa brzmią jak takie wyzwanie, palące wyzwanie do ewangelizacji, do wielkiej misji Kościoła, bo przecież zgodzimy się, że jest to nasz chrześcijański obowiązek, że trzeba iść, że trzeba ewangelizować, trzeba dzielić się Ewangelią. Rozumiem i powiem tak, zgadzam się, ale jakkolwiek to dzisiaj może dziwnie zabrzmieć, dzisiaj chciałbym cię zachęcić do czegoś innego. Chciałbym cię dzisiaj zachęcić do tego, że skoro już jesteśmy w naszych domach, lekko zamknięci, skorzystajmy z tego czasu, nie idźmy nigdzie, zostańmy w domach, nie dlatego, co się dzieje na zewnątrz, tylko dlatego, co za chwilę przeczytamy. Może to brzmi dziwnie, ale sami rozsądzicie na końcu, wytłumaczę to na końcu. Po prostu przyjrzyjmy się tej historii. Czytaliśmy na początku, że Jezus obchodził wioski, miasta, synagogi, zwiastował Ewangelię, uzdrawiał, dotykał się ludzi, ale możemy powiedzieć, nade wszystko Jezus spotykał się z normalnymi ludźmi. I czytaliśmy, że Jezus widział to, jacy i widział ich kondycję, jacy oni tak naprawdę byli. Czytamy, że widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza. Inne tłumaczenie. Bezradni, samotni, nawet obaleni, czyli tacy przygnieceni życiowymi problemami albo jakimiś trudami, tak? Bez opieki. I Jezus widzi znowu ten, wydaje się, tłum, ale z drugiej strony wie, że każdego człowieka. Widzi dokładnie historię każdego człowieka i jakim oni są, jakimi oni są. Ktoś powie, szczególny dar, tak? Jezus to taki super bohater, on miał super dar przewidywania, wnikania, jakieś może jasnowidzenie, jakoś psychoanaliza. Powiem nie. Myślę, że tym szczególnym darem, który na pewno Jezus miał, jest po prostu miłość do drugiego człowieka. To jest miłość, która powoduje, że on chce tej bliskości. To jest miłość, która powoduje, że przenika go empatia, dojmująca empatia. To jest miłość, która powoduje, że on chce głęboko się zatroszczyć o człowieka, współdzielić jakby jego trudy, no i nieść mu realną pomoc. I uwaga, Jezus nie tylko widzi, jacy ci ludzie są, ale my wierzę, że Jezus widzi też, jakimi oni mogą być. Czyli dla kogoś mogą oni stać, być po prostu jakimś przypadkowym zbiorowiskiem, gawiedzią, tłumem, gapiów, a Jezus widzi w nich cenny plon, żniwo. I uwaga, na tyle cenny, że jest gotowy, ale nawet nie tylko gotowy, ale oddał za nich, za to żniwo, swoje życie. Drogocenne żniwo. Dlatego, że czytamy, może inaczej, znów, dlaczego Jezus potrafi zobaczyć to? Jakiś szczególny dar? Nie, po prostu miłość do człowieka. Potrafi zobaczyć to, co ten człowiek, ten potencjał w tym człowieku. Taki fajny myśliciel, Viktor Frankl, badacz duszy i ducha, tak naprawdę bliski nam, bo wywodzący się tu z europejskich kręgów chrześcijaństwa, mówi tak, miłość odkrywa w ukochanej osobie ukryte możliwości. I Jezus to widział w tych ludziach. Czytamy dalej, że Jezus się nad nimi użalił, kochani. Ja myślę, że nas nie może dziwić ta reakcja Jezusa, bo użalić się to jest jakby przejąć się, to jest być zdjętym, gdzieś tam takie tłumaczenie, być zdjęty litością. Po prostu zmiłować się nad tymi ludźmi. I to jest po prostu immanentna cecha służby i w ogóle Jezusa, prawda? To, że on umiał się nad człowiekiem zmiłować. I mamy taki przykład, że się miłował. Mamy taki przykład, kiedy Jezus spotyka pewną kobietę. W Ewangelii Łukasza 7:13 ta kobieta straciła wcześniej, już dawno temu, męża, jest wdową. A w tej historii, którą czytamy, na domiar złego spotkało ją kolejne nieszczęście, czyli straciła swojego jedynego syna. Zmarł. I niosą go na noszach przez ulicę. Nie wiem, czy to jest pogrzeb. Niosą go na noszach. Ta kobieta jest wśród tłumu. I uwaga. Czytamy, że Jezus dostrzegł tę kobietę w tłumie. Czytamy, że ona nie musiała go wołać, nie musiała go nagabywać. On sam ją dostrzegł. Ewangelia Łukasza 7:13. A gdy Pan ją zobaczył, użalił się nad nią i rzekł do niej, nie płacz. Podszedłszy, dotknął się noszy, a ci, którzy je nieśli, stanęli i rzekli, młodzieńcze, mówię tobie, wstań. I podniósł się zmarły i zaczął mówić i oddał go matce. Zobacz, Jezus pokazuje, że jest Panem życia i śmierci, prawda? Nie ma co do tego dyskusji. Ale też Jezus pokazuje, jak bardzo jest zainteresowany życiem człowieka, jego losem. My nie jesteśmy panami życia i śmierci, ale jedną rzecz możemy od Jezusa wziąć. Zainteresować się tymi, którzy cierpią, zainteresować się tymi, którzy są złamani. Jezus użalił się i my możemy też okazać empatię, wsparcie i wszystko to, co jest związane, jeśli damy się dotknąć historią tych ludzi. Bo właśnie taki jest Bóg, taki jest Jezus. Przypomnij sobie ojca z przypowieści o miłosiernym, ojcu albo marnotrawnym Samarytaninie. Zobrazowany ojciec w tej przypowieści, on jest opisany w ten sposób. Czytamy Łukasza 15:20. A gdy on jeszcze był daleko, czyli syn, ujrzał go ojciec, użalił się, to słowo użalił się, i pobiegłszy, rzucił mu się na szyję i pocałował go. Więc Bóg, zobrazowany przez ojca, biegnie naprzeciwko utytułanego syna, człowieka. Rzuca się mu na szyję. W ten sposób go akceptuje, go przyjmuje. Całując, pokazuje mu dodatkowo swoją miłość, która przekracza ten brud tego syna, tego człowieka. I dlatego Jezus, znowu wracamy do naszej historii, zdjęty litością, użalił się nad tym ludem, który był, słyszymy, samotny, opuszczony, zmęczony. I Jezus chciałby dotknąć się życia tych ludzi. Jezus chciałby coś dla nich zrobić, ale jest jeden, bo był w ciele. I wtedy Jezus mówi, potrzebne jest, aby było więcej żniwiarzy. Potrzebne jest więcej nóg chętnych do wychodzenia naprzeciw ludziom. Potrzebne jest więcej rąk do obejmowania, do przytulania ludzi, takimi, jakimi oni są. Potrzebne jest więcej ust gotowych głosić Ewangelię. Potrzebne jest więcej żniwiarzy. Żniwo jest wprawdzie wielkie, ale robotników, żniwiarzy jest mało. Kochani, ja mówiłem na początku, że to jest takie palące wyzwanie do ewangelizacji. Nie wiem, czy się z tym zgadzacie, ale myślę sobie, my wszyscy to wiemy, że to jest obowiązek każdego chrześcijanina. Głosić Ewangelię. Ale chcę ci coś powiedzieć. Kiedy ja czytam tę historię, to ja gdzie indziej widzę palące wyzwanie w tej historii. Szczerze mówiąc, kawałek dalej. I to wyzwanie nie brzmi idźcie, ale to wyzwanie brzmi proście. Już tłumaczę. Jezus mówi, proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. Jezus nie mówi idźcie wy, tylko mówi proście wy. I chcę powiedzieć chwilkę, parę słów na temat tego słowa proście. Ono tak tutaj brzmi, no tak byśmy powiedzieli, bardzo znajomo, ale ja bym chciał powiedzieć, to słowo, które Jezus tu używa, prosić, ono jest bardzo wyjątkowe w Biblii, bo ono nie, po pierwsze odnosi się tylko do Boga. To tylko do Boga można zanieść tę prośbę, a więc jest to modlitwa. Dodatkowo możemy powiedzieć, że tak naprawdę to nie jest zwykła modlitwa, to jest usilne błaganie. Pokażę wam to na przykładzie pierwszego listu do Tymoteusza, rozdział 2, werset 1, kiedy czytamy, Paweł pisze tak, napominam was, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi. I zauważ, mamy tutaj całą plejadę, listę rzeczy, które z którymi można przyjść do Boga. I są tutaj błagania, i modlitwy, i prośby, i dziękczynienia. I zauważ, to słowo, które Jezus użył, mówiąc do uczniów, proście, jest tutaj przetłumaczone jako błagania. Zanosimy błagania. Jest ono wyróżnione. Jest ono obok próśb. Jest ono obok modlitw. To jest błaganie. I tego właśnie słowa używa Jezus. Albo jeszcze inny fajny przykład. Z listu Jakuba 5:16. Uwaga. Znany nam bardzo fajny fragment. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Znowu, nasze słowo, które Jezus używa, jest tu. Usilna modlitwa. Usilna modlitwa sprawiedliwego. Ja potrafię sobie wyobrazić, że nawet Irek, kiedy opowiadałeś swoją historię, to większość z nas tutaj, albo duża część, wie, co to znaczy usilnie się modlić o uzdrowienie. I przeżywaliśmy to albo sami, albo w grupie. Wiemy, co to znaczy. Że czasami to jest na kolanach, czasami to jest płacząc, czasami to jest bycie złamanym, czasami to jest bycie zrozgutanym, czasami to jest bezradność wielka, połączona z taką się niezgodą na stan rzeczy. A nade wszystko jest to jakieś współodczuwanie z osobą, o którą się modlimy. Jest wiele emocji. I jeśli wiesz, co to znaczy modlić się o uzdrowienie kogoś, to chcę ci powiedzieć dokładnie w ten sam sposób. Jezus mówi, że powinniśmy się modlić, błagać, usilnie modlić o to, aby Pan dał robotników na swoje żniwo, na kolanach. Bo tak naprawdę, gdy modlisz się o robotników do żniwa, to modlisz się jakby o sanitariuszy, którzy zaniosą lek tym, którzy go potrzebują. Sami go potrzebowaliśmy, sami byliśmy chorzy, coś wspaniałego dostaliśmy, nasze życie się zmieniło i teraz Bóg mówi, módl się o sanitariuszy, którzy doślą to dalej, ten lek dalej. Myślę, że lekarzem jest Bóg, ale my możemy być takimi jego posłańcami, sanitariuszami, kochani. Dlatego chciałbym cię zachęcić. Jezus mówi, proście usilnie, módlcie się, błagajcie na kolanach, aby Pan żniwa wysłał swoich robotników. Więc znowu to może zabrzmieć dziwnie, ale ja bym cię chciał zachęcić. Nigdzie nie idź. Skoro już tak jesteś w domu, to wykorzystaj bardzo dobrze ten czas. Weź sobie ten fragment, przestuduj go. Możesz sobie sięgnąć do Ewangelii Łukasza, rozdział 10. Tam jest podobnie napisane, ale też ciekawe rzeczy znajdziesz. Nie wiem, jak się modlisz. Wykorzystaj ten czas. Zegnij kolana, weź Biblię, przyłóż głowę do poduszki, zrób sobie herbatę, kawę. Jak to robisz? Wykorzystaj ten czas. Nigdzie nie idź. Padnij na kolana przed Bogiem. Żniwo jest wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Poproś Boga o robotników. I wiesz, co się wtedy stanie? Mogę ci powiedzieć już teraz. Mogę ci powiedzieć, że Bóg odpowie na twoją modlitwę. I mogę ci nawet powiedzieć, jaka jest odpowiedź. Jeżeli powiesz Bogu, Panie, wyślij robotników na żniwo, to odpowiedź będzie, ja wiem, kto ma iść. Masz iść ty, i ty, i ja, my wszyscy. I może zadasz sobie takie pytanie, to skoro odpowiedź jest już jasna, że to my, że to ty i ja, to po co się jeszcze zastanawiać? To po co prosić? Prawda? Ja myślę, że to jest bardzo ważne pytanie i powiem tak, to jest w zasadzie sedno tego, co chcę dzisiaj ci powiedzieć. Jezus nie odpowiada na nie wprost, ale mówi proście. Więc ja się podzielę tylko swoją refleksją na ten temat. Chcę powiedzieć, że wszyscy rozpoznajemy, wszyscy znamy odpowiedź na to pytanie. Wystarczy zajrzeć do Ewangelii Mateusza 28:19 i my wiemy, że Jezus zostawił taką misję, posłał wszystkich, cały Kościół, czytamy, idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. My to wszyscy rozpoznajemy jako naszą misję. Kościół jednomyślnie nawet nazywa to takim wielkim nakazem misyjnym, byśmy dodali jeszcze powszechnym nakazem misyjnym. Taka powszechna mobilizacja. Ale wiesz co? tu chyba nie chodzi o to, żebyś ty i ja, żebyśmy znali odpowiedź. Już ci tu tłumaczę. Nie wiem, czy pamiętasz, jak to było w szkole na lekcji matematyki, może fizyki. Ja pamiętam, że nauczyciel dawał nam jakieś zadanie do wykonania. I wtedy trzeba było oczywiście się na nim zastanowić, trzeba było zajrzeć do zeszytu, coś wykonać, jakieś działania. I ten pierwszy uczeń, który wykonał zadanie, mógł podnieść rękę i powiedzieć: ja znam odpowiedź, tak? I czasami było tak, że odpowiedź starczyła, ale w większości przypadków nauczyciel mówił: dobrze, to skoro znasz odpowiedź, to nam to teraz pokaż. Chodź tutaj do tablicy, wytłumacz, w jaki sposób doszedłeś do tej odpowiedzi. No i było różnie. Czasami delikwent zwątpił w trakcie wykonywania tego zadania przy tablicy. Doszedł do wniosku, że jednak chyba coś pokręcił. I przestał, że tak powiem, upierać się, że zna odpowiedź. Ale co chcę powiedzieć, to, że najważniejsze dla nauczyciela było to, żeby jego uczniowie nauczyli się rozwiązywać to zadanie, a nie tylko, żeby znali odpowiedź. I nauczycielowi chodziło o to, żeby oni rozumieli problem. Jemu chodziło o to, żeby oni rozumieli pewne prawa matematyczne, zasady, którymi ten problem można ugryźć, rozwiązać. Żeby umieli to zastosować w praktyce. I na końcu, aby faktycznie to zrobili i powiedzieli: to jest moja odpowiedź. Na tym zależało tak naprawdę nauczycielowi, nie na samej odpowiedzi. Bo tak naprawdę odpowiedź można sobie zgapić od kolegi. Można zajrzeć do zbioru zadań. Mamy zapisane odpowiedzi. Z tyłu książki, tak? Mieliśmy to na matematyce, ja pamiętam. Odpowiedź możesz znać na pamięć, nawet nie rozumiejąc zadania. I Jezus chce, myślę, powiedzieć nam: proście o żniwiarzy. Dlatego kiedy będziesz prosił o żniwiarzy, to Bóg z ciebie uczyni i nauczy ciebie bycia żniwiarzem. Dlatego my, kochani, w Kościele świetnie znamy odpowiedź. Ale musimy Bogu udzielić swojej własnej odpowiedzi. Sami musimy dojść do pewnych wniosków. To znaczy przed Nim. Sami przed Nim. Jeden na jeden z Nim. Chcę powiedzieć, że On jest najlepszym nauczycielem. I On chce cię nauczyć bycia żniwiarzem. Chcę powiedzieć, że kiedy pójdziesz do Niego i Go zaczniesz prosić, to On cię nauczy w taki sposób, że będziesz mu powiedzieć krok po kroku, w jaki sposób doszedłeś do tej jednej odpowiedzi. Odpowiedź brzmi: na końcu, Panie Boże, rozumiem jak, rozumiem co, rozumiem kiedy, rozumiem dlaczego, rozumiem Twoją motywację. Na końcu odpowiedź jest: ja. Rozumiem. Dziękuję, że mi to wszystko wytłumaczyłeś. I takie można trzy literki postawić na końcu za rozwiązania: CND. Czego należało dowieść? Bo ty to już rozumiesz. Dowiodłeś sobie sam z Bogiem jeden na jeden, że to jest czas i miejsce dla ciebie. Bycie żniwiarzem. Kiedy będziemy prosić Boga o żniwiarzy, On nas zamieni w żniwiarzy. Apostoł Paweł w liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian 15:10 napisał: ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem. A łaska Jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem. I to jest to poczucie niby obowiązku. Ale uwaga, wszakże nie ja, ale łaska Boża, która jest ze mną. Wszakże nie ja, ale łaska Boża, która jest ze mną. Paweł mówi: to Boża łaska uzdolniła mnie do pracy daleko bardziej pracowałem. To łaska umożliwiła do tej pracy. I tak myślę sobie, chyba chodzi o to, żeby paść na kolana i modlić się, żeby Jezus, żeby Duch Święty mógł nas nauczyć, byśmy byli jak Jezus, żebyśmy widzieli ludzi tak jak Jezus, dostrzegali ich, nie bezimiennie, nie bezosobowo, tylko widzieli w nich ich historię, ich sytuację, ich, położenie, jak bardzo są inni, że może parę rzeczy jest zepsutych totalnie w ich życiu, ale ciągle są jakimś żniwem dla Boga, cennym, za które On wydał swoje życie. Myślę, że chodzi o to, żeby klęknąć przed Bogiem i żeby On nauczył nas współczucia i troski, i empatii, tak jak to robił dzisiaj, czytaliśmy Jezus. I myślę, że chodzi też o to, żebyśmy nie głosili Ewangelii tylko z poczucia chrześcijańskiego obowiązku. Z przymusu. Jeśli kogoś widziałeś, kto się przymusza na przykład do tego, żeby się śmiać i widzisz to, że to jest taki sztuczny grymas, widzisz, że to jest taka maska, którą się zakłada, wykrzywia usta, ale tak naprawdę w środku ma coś innego, to wiesz, że przymuszanie się, przymus nie wygląda dobrze. Jakby jest to w gruncie rzeczy smutny temat. Tak? Ten człowiek musi się zmuszać do czegoś, nie wiadomo dlaczego, ale zmusza się, żeby coś ukryć. Tak? Może ma i dobre intencje, ale widzi, że to nie jest to jego prawdziwe oblicze. I kochani, tak samo w Kościele. Naszym głównym grzechem w Kościele będzie, jeżeli się będziemy przymuszać do rzeczy, których sami przed Bogiem jeden na jeden nie przerobiliśmy. Więc chodzi o to, myślę, żeby Jezus mówi, módlcie się, abyście byli autentyczni, kiedy idziecie zwiastować Ewangelię. I kiedy mówię autentyczni, to ja mam na myśli autentycznie wyobrażający, będący podobni do Jezusa. Będący autentycznie zmienieni przez Jezusa i chcący odzwierciedlać te jego wartości. Oczywiście nie jesteśmy doskonali i nigdy nie będziemy, ale mamy autentycznie swoim życiem reprezentować to, o czym mówimy innym ludziom. I możesz autentycznie powiedzieć, jakim beznadziejnym człowiekiem byłeś. To jest autentyzm. Ale nie możesz mówić o rzeczach, których sam nie robisz. Nie możesz zachęcać innych do czegoś, czego sam tak naprawdę przyjmujesz maskę. Prawda? Więc chodzi o to, byśmy byli autentyczni. I kończąc powoli, ja zostawię was takim cytatem, on nie jest biblijny, ale jest znowu z kręgu kogoś, kogo myślę warto cenić. To jest myśliciel, europejski, chrześcijański myśliciel, który przeszedł Auschwitz i on powiedział tak. Jeśli chcemy, żeby ludzie wierzyli w Boga i ufali Mu, nie możemy się ograniczać do nauczania tylko zgodnie z wytycznymi danego Kościoła. Czyli nie chodzi o legalizm i nauczanie z regułek, ale przede wszystkim musimy przedstawić wiernym swojego Boga w sposób wiarygodny i samemu być dla nich wiarygodnym. Więc myślę, że lista powodów, dla których Jezus mówi nie idźcie, tylko najpierw się módlcie, ona jest nieskończona. Ona jest tak długa jak ilość spraw, które musimy przed Bogiem załatwić. I ja nie twierdzę, że Bóg chce odroczyć ewangelizację, broń Boże. Nie twierdzę, że mamy teraz usiąść w fotelu, ale chcę powiedzieć, są rzeczy, które musimy przerobić jeden na jeden przed Bogiem. Musimy sami umieć rozwiązać to zadanie przed Nim. Niech On nas nauczy. Są rzeczy, które Bóg nam pokaże, które trzeba wyprostować, abyśmy byli Jego naśladowcami, Jego żniwiarzami i byśmy byli szczerzy w zwiastowaniu Ewangelii. I kończąc tak sobie myślę, jeśli mogę Cię zachęcić do czegoś, to tylko do jednej rzeczy dzisiaj. Skoro i tak już jesteśmy uziemieni lekko w domach. W ogóle swoją drogą, fajne słowo, tak? Idźcie na żniwo, tak? A my siedzimy w domach. Piękne słowo. Ale skoro już jesteśmy w domach, wykorzystajmy ten czas i pójdźmy za tym wyzwaniem, które Jezus mówi. Prośmy Pana żniwa, aby wyprawił robotników. To będzie świetna praca domowa, w sensu stricte domowa, na ten najbliższy czas. Skoro masz czas, może więcej niż zwykle, chociaż wiem, jak to jest z dziećmi, które są na głowie, ale skoro masz może więcej czasu, znajdź ten czas na jeden z Bogiem. Błagaj, proś, usilnie wołaj. Panie, daj robotników, a On da Ci odpowiedź. A On Ci odpowie, co Ty musisz jeszcze w swoim życiu zobaczyć i przyjąć od Boga, żeby tym robotnikiem takim w pewnym wymiarze się stać. I chciałbym Ci zachęcić, zaufaj Mu. Nie myśl o tym, co Ty musisz. nie rób tego z obowiązku, tylko naprawdę przejmij się tym żniwem, które on pokazuje ci w Biblii. Przejmij się tym, co Bóg chce dla ludzi zrobić. Stań i powiedz: Panie, to kto pójdzie? I zobaczysz, jaka będzie odpowiedź. I zobaczysz, jak Bóg zmieni twoje serce. I pamiętaj, nie jesteś sam. Dołącz się do tej modlitwy razem ze mną. Jeżeli będą inni, dzielmy się tym. Wymieniajmy na grupie tutaj. Piszmy do siebie. Wspieraj innych. I sam będziesz też wsparty. Na pewno radą, modlitwami. To jest naprawdę kluczowy temat. Myślę na ten czas. Wołajmy do Pana żniwa o to, żeby On posłał tak naprawdę nas, przygotował do żniwa. I chciałbym Wam podziękować za to, że byliście ze mną. Nie wiem, ile czasu to nam zabrało, ale mam nadzieję, że daliście radę. Dziękuję jeszcze raz. Gdzieś tam do zobaczenia na łączach duchowych, w duchowej cyberprzestrzeni, kochani. Niech Was Pan Bóg strzeże, błogosławi, niech Was prowadzi. Maranata, Panie Jezu. Amen. Dziękuję. Oddaję głos do Mariusza.